Bardzo, bardzo podziwiam naszą siostrę, że ma taką dobrą pamięć. Ja też chciałbym mieć taką pamięć dobrą, ale nie mam takiej pamięci. Często jak... No właśnie, za mało proszę Pana i... No i nie mam, ale cały czas jestem na dobrej drodze. Za każdym razem, kiedy mam zwiastować słowo, to sobie mówię, muszę się nauczyć na pamięć chociaż tych wersetów, tych wierszy, które będę używał. Ale jakoś to mi tak trudno to przychodzi. Ale tak mi się przypomniał nasz brat, gdy siostra właśnie mówiła tutaj, przypomniał mi się pewien brat z naszego zboru, który jest już u Pana i też on bardzo lubił układać wiersze. I właśnie to oni byli na placówce i tam jeździliśmy z młodzieżą, pamiętam jeszcze jako młody człowiek. No jak się jest młodym, to nie chce się tak wysiedzieć długo na tych nabożeństwach, bo się myśli o piłce i tak dalej, i jeszcze innych przyjemnościach. I pamiętam, że były to bardzo długie nabożeństwa, ponieważ nasz brat, jak ułożył wiersz, to wiecie, ile zwrotek było? 75. I on wszystkie te zwrotki musiał dokładnie wydeklamować nam. Ale naprawdę wiele się z tego mogliśmy uczyć. Ja przywożę wam serdeczne pozdrowienia ze zboru z Bydgoszczy, a również ze zboru z Włocławka, gdzie miałem przywilej być w zeszłym tygodniu na nabożeństwie. Odnośnie tego, co Janek powiedział, tego, co działo się na Zagórnej w Warszawie, to właściwie ja już nie pamiętałem tego, co mówiłeś, że ja takiej lekcji jakby tutaj udzieliłem sobie, a też i wam. Ale wiem, że to działa, ta prawda działa. Odnośnie tego, że trzeba, jak jest się wzburzonym i chce się załatwić sprawę, to trzeba poczekać, trzeba się uspokoić, ponieważ wiem, że to działa, ponieważ w zeszłym miesiącu obchodziliśmy z moją żoną srebrne gody i wiem, jak ta zasada działa. Często musiałem po prostu się uspokoić, musieliśmy się uspokoić, ale przetrwaliśmy 25 lat, między innymi przez to, że tę zasadę stosowaliśmy. Dobrze, wracając do tematu. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę waszą, bracia i siostry, na takie trzy kardynalne, fundamentalne rzeczy, jeśli chodzi o to, w jaki sposób mamy czytać Słowo Boże, w jaki sposób je interpretować. Oczywiście, gdybyśmy chcieli wykładać całą hermeneutykę, czyli naukę związaną z interpretacją, z wykładnią Słowa Bożego, musielibyśmy wiele, wiele godzin poświęcić. Ja tam jakieś 3 lata temu brat Czesław Basara w naszym seminarium wykładał hermeneutykę i na to poświęcił, zdaje się, z 20 godzin. No ja nie będę 20 godzin o tym mówił, ale wiecie, można bardzo szczegółowo, każdy temat można bardzo szczegółowo omawiać i można to zrobić ciekawie, można to robić nieciekawie. Każdy temat można też jakby streścić do najważniejszych rzeczy i to, co dzisiaj chciałbym zrobić, to po prostu streścić całą tą hermeneutykę do takich 3 kardynalnych punktów. Mam nadzieję, że mi to się uda, chociaż godzinkę tylko spałem dzisiaj. Zawsze, gdy jestem na nowym miejscu, to niestety nie mogę dobrze spać. Ale mam nadzieję, że będę mógł się skoncentrować i skupić na tym, co jest najważniejsze. Gdy moja córeczka miała 2 lata, skończyła 2 lata, 2-3 lata mniej więcej. Zaczęliśmy kupować jej bajki. Jasi, Małgosia, Królewna Śnieżka, O krasnoludkach, różne tego typu bajki, których sami słuchaliśmy i czytaliśmy, gdy my byliśmy dziećmi. I ona tak, ma na imię Gosia, ona tak cieszyła się, że my te bajeczki jej czytamy. A potem zacząłem jej, kiedy już miała tam 4 latka, teraz ma 6,5. Kiedy miała 4 latka, zacząłem jej opowiadać historie biblijne. No i mówię do niej, słuchaj, to ci historię biblijną opowiem taką, i o Józefie, i o Abrahamie, o Noem, i tak dalej. A potem ona mówi, tatuś, opowiedz mi bajkę z Biblii. A ja mówię, wiesz, córeczko, w Biblii nie ma bajek. W Biblii są prawdziwe wydarzenia, tam są opisane, tam nie ma bajek. A ona mówi, tatuś, czy to są bajki, czy prawdziwe, to nieważne. Ja bardzo podobają mi się te wszystkie historie. I potem poszła na szkółkę. na szkółkę, do zboru poszła i tam siostra, jedna siostra prowadziła szkółkę, potem przyszła ze szkółki do domu i pytam się, no powiedz mi, co tam ci opowiadała ciocia na szkółce. No opowiadała nam bajki z Biblii. Wiecie, kiedy dzieci tak mówią, to jest to w porządku. To my się cieszymy z tego, to nie widzimy wielkiego problemu, ponieważ dziecko do 6-7 roku życia nie rozróżnia pomiędzy fikcją a prawdą. Żyje w świecie bajek, żyje w świecie jeszcze takiej wyobraźni, takiej fikcji i my nie chcemy tak na siłę tam im tłumaczyć, słuchaj, no to nie możesz w to wierzyć, czy w tamto wierzyć, że krasnoludków nie ma tego, czy tamtego. Oczywiście robimy to w różny sposób, no ale do jakiegoś czasu to przyjmujemy, że tak po prostu jest i kiedyś z tego wyrośnie. Ale problem jest wtedy, kiedy takie dziecko robi się nastolatkiem, a potem się dorosłą osobą staje i nadal wierzy w bajki. Nadal nie potrafi rozróżnić, gdzie jest bajka, a gdzie jest rzeczywistość. I znamy takich wierzących ludzi, znamy nawet takich kaznodziejów i teologów, którzy twierdzą, że Biblia zawiera całe mnóstwo bajek, fikcji, mitów i baśni. I mówią, to nie jest problem, bo chodzi tylko o przesłanie, które te mity, czy te legendy, na przykład o stworzeniu człowieka, czy o Noem, czy o Abrahamie, chodzi tylko o przesłanie, jakie tam się znajduje. Wiemy, że mnóstwo, zwłaszcza w XIX wieku w Niemczech, pojawiła się teologia liberalna. Byli tacy ludzie jak Harnack, Schleiermacher czy Bultmann, którzy powiedzieli, to co tam zostało, to co wydarzyło się, co jest opisane w Piśmie Świętym, to tylko opowiadania. Takie ustne przekazy, to nigdy nie miało miejsca, nawet Jezus nie istniał. Ale prawda, jaka tam jest zawarta, to nas interesuje. Ale wiecie, nie tylko teologowie liberalni tak wierzą. Również ludzie, protestanci, ewangeliczni, ewangelikalni, spotkałem takich, którzy tak samo wierzą. Powiadają, Biblia, wiecie, nie możemy Pana Boga zamknąć w klatce Biblii. Musimy pozwolić Mu wyjść. Przecież Biblia była pisana dla chrześcijan w pierwszym wieku. A przecież my żyjemy w XXI wieku. Biblia się zdezaktualizowała. My potrzebujemy nowych objawień, nowej wiedzy, nowych informacji, nowych proroctw. Ta księga to jest dla tamtych chrześcijan, a my mamy inną sytuację, inne warunki. Czyli co? Że ona już nie ma przesłania dla nas, tak? I to jest problem w dzisiejszym świecie, chrześcijańskim. Ale Biblia to nie księga mitów, bajek i baśni, jak niektórzy chcieliby, żeby tak było. Biblia zawiera prawdziwe wydarzenia. Biblia to dokument historyczny. A każdy dokument historyczny musi być rozpatrywany według zasad historycznych. Często, gdy podchodzimy do czytania Biblii, właśnie robimy to tak jak dzieci. No był sobie taki Adam, czy Noe, czy Abraham, czy Józef i coś tam się działo, coś tam zrobił, jakieś wydarzenie było, jakaś tam lekcja z tego płynie i tak dalej. Zapominamy często, że ludzie ci, którzy żyli w tamtych czasach, o których Biblia mówi, patrzyli na to samo słońce, na które my patrzymy dzisiaj, obserwowali ten sam księżyc, który my dzisiaj obserwujemy, stąpali po tej samej ziemi, po której my dzisiaj chodzimy i wdychali to samo powietrze, które my dzisiaj wdychamy. I mieli takie same problemy, jak i my. I mieli takie same sprawy życia, jak i my. Czytamy sobie, no Pan Bóg powiedział do Abrahama, wyjdź z ziemi. I Abraham sobie po prostu wziął walizki i poszedł, tak? Ile to musiało go kosztować, żeby dobrze usłyszeć Słowo Boga? Czy rzeczywiście Pan Bóg tego chce? I dokąd ja mam pójść? A co z moją rodziną? A co z moją pracą? Co z utrzymaniem? Co z moimi przyjaciółmi? Przecież tam były rozterki, tam było borykanie się. Gdy czytamy o Noem, to samo. Gdy czytamy o Józefie, No poszedł do Egiptu sprzedany i tak dalej, potem został drugi po faraonie, został drugim po faraonie. Ale ileż to kilkadziesiąt lat upłynęło cierpienia, smutku, pytań, kiedy znalazł się w więzieniu. Panie Boże, dlaczego to ja? Dlaczego to ja, jeden z tej dwunastki? Księga, Biblia to księga prawdziwych wydarzeń, prawdziwych ludzi, którzy stąpali mocno po tej ziemi. A ponieważ Biblia jest dokumentem historycznym, należy go rozpatrzyć w historycznym sensie. I chciałbym pierwszą rzecz taką powiedzieć, mówię o takich trzech zasadach, które ja stosuję. Całą tą hermeneutykę, czyli te wszystkie zasady, a jest ich dużo. Ja dla takich praktycznych potrzeb, dla siebie, skupiam do takich trzech rzeczy. Pierwsza rzecz, każdy fragment Pisma Świętego, ponieważ jest historyczny, musi być rozpatrywany w historycznym kontekście. A więc pierwsza zasada to zasada kontekstu. Aby naprawdę stwierdzić, co zostało powiedziane, co naprawdę się wydarzyło w takim czy innym fragmencie, musimy zadać pytanie, co się tam działo. Jakie są te historyczne okoliczności? A wiemy, że historyczne okoliczności to sytuacja społeczna, jaka panowała, sytuacja ekonomiczna, militarna, sytuacja polityczna, sytuacja społeczna, religijna. Jeżeli chcemy naprawdę wiedzieć, co zostało powiedziane, co zostało zrobione, co się wydarzyło, musimy te rzeczy uwzględnić, zajrzeć tam. Zadać pytanie, kto to powiedział, do kogo to powiedział, kiedy to powiedział, jak to powiedział i po co to powiedział. Jeżeli tych pytań nie zadamy, nie odkryjemy sensu i znaczenia danego fragmentu. A jeżeli nie odkryjemy sensu i znaczenia danego fragmentu, to nie będziemy wiedzieć, co on mówi i jakie może mieć zastosowanie dla nas dzisiaj. A więc jest to pierwsza fundamentalna rzecz, którą musimy odkryć. I chciałbym, byśmy przeczytali fragment Słowa Bożego. I chciałbym tak troszeczkę dzisiaj pomieszać. Mówić troszkę o zasadach hermeneutyki, ale też mówić o tym, co Słowo Boże konkretnie mówi i w jaki sposób możemy te trzy zasady, czyli zasada kontekstu, zaraz powiem jeszcze o dwóch, a może już teraz, żebyśmy już sobie to gdzieś tam w głowach i w sercu wkorzenili. Pierwsza rzecz, zasada kontekstu historycznego. Druga rzecz. Bardzo ważne jest, by odpowiedzieć na pytanie, by stwierdzić, czy dany fragment, który rozpatrujemy, czy ma zastosowanie uniwersalne, czy lokalne. Czy on tyczył się tylko do tych ludzi, którzy tam i wtedy żyli, czy z tego możemy wyciągnąć lekcję, naukę, zasady, prawdy, które będą dotyczyły wszystkich wierzących w każdym czasie. O tym jeszcze będę mówił. Na przykład zakon został nadany przez Mojżesza narodowi izraelskiemu. Wiemy, że niektórzy wnoszą zakon do Ewangelii albo łączą. Tam jest pytanie o wieprzowinę, o dietę, o sabat i tego typu rzeczy. Czy lekcje, które płyną właśnie z zakonu mojżeszowego, czy wszystko to można zastosować w dzisiejszym chrześcijańskim świecie? Czy one dotyczą, innymi słowy, czy obowiązuje to wszystko? Jeszcze do tego tematu wrócimy. Albo spożywanie mięsa ofiarowanego bałwanom, albo nakrywanie głów. Jeżeli nie stwierdzimy, nie odkryjemy, czy dany fragment ma zastosowanie lokalne, tymczasowe, czy uniwersalne, to nie będziemy wiedzieć, czy się tego trzymać, czy nie. I to jest fundamentalna rzecz. I trzecia rzecz. Jeżeli już odkryliśmy znaczenie danego fragmentu, jeżeli już stwierdziliśmy, że ma to zastosowanie lokalne albo uniwersalne, powiedzmy, że stwierdziliśmy, że to dotyczy wszystkich nas dzisiaj, że to jest lekcja, która płynie dla nas dzisiaj również, że jest to światło dla nas dzisiaj w XXI wieku, to trzecia rzecz, zasada zastosowania. Ja muszę to słowo zastosować w swoim życiu. To, o czym Pan Jezus powiedział w Mateusza 7:24, każdy, kto słucha tych słów, a nie wykonuje, przyrównany jest do męża głupiego, który buduje dom na piachu, tak? Więc jeżeli my tego nie zastosujemy, chociaż odkryliśmy prawdę, chociaż wiemy, że ona nas dotyczy, to i tak nic z tego nie będzie, nie będziemy mieć żadnego pożytku duchowego. Więc to będą te trzy zasady, do których będziemy dzisiaj odnosić. I chciałbym teraz, byśmy otworzyli fragment Słowa Bożego w drugim liście Pawła do Tymoteusza i zastanowili się, to jest 4 rozdział od 1 do 8 wiersza. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział od 1 do 8, i zastanowili się, w jaki sposób te trzy rzeczy możemy zastosować i jak one pomogą nam, aby odkryć rzeczywiście, co jest tam powiedziane i jaka tam jest nauka dla nas i jak możemy to zastosować. Apostoł Paweł powiedział takie rzeczy, taką rzecz w 4 rozdziale, 1 wierszu. Zaklinam cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom, ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Chcemy odkryć tutaj tę rzecz. W jakim kontekście historycznym apostoł Paweł napisał te słowa? To jest niezwykle ważne. Zobaczcie, jest to drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. Jest to ostatni list, jaki apostoł Paweł napisał w swoim życiu. Są to jego ostatnie słowa. Ostatni list. Napisał, historycy powiadają, że napisał prawdopodobnie na kilka tygodni przed swoją śmiercią. I wiedział, że już ma wyrok. Apostoł Paweł był 2 razy uwięziony w Rzymie. Po raz pierwszy był w areszcie domowym, był przypięty do 4 żołnierzy rzymskich po kolei każdy. Ale to był tylko areszt domowy. Apostoł Paweł mógł przyjmować ludzi, mógł rozmawiać, mógł głosić Ewangelię. Dzieje apostolskie, 28 rozdział, końcówka. Mówi nam o tym, że głosił Ewangelię, tak? Ale tutaj, kiedy pisze list do Tymoteusza, ten ostatni swój list, apostoł Paweł siedzi w rzymskim lochu, gdzie prawdopodobnie widzi szczury i myszy i pająki i zgniliznę. I czeka na wyrok, czeka na egzekucję. Bo on mówi w tym wierszu, że niebawem będzie złożony w ofierze, że biegu dokonał. I on wie, że już życie jego się zakończyło. Mówi, biegu dokonałem. Widzicie, to jest kontekst historyczny. Wszystko, co czytacie w tym drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, jest niezwykle ważne. Z tego względu, że są to ostatnie jego słowa. Widzicie? Wiecie, tak sobie myślałem, kiedy czytałem ten list, ten fragment. Gdybym ja wiedział, że zostało mi 2 czy 3 tygodnie życia, czy miesiąc życia, jak bym się zachowywał? Prawdopodobnie musiałbym przekazać coś mojej żonie, moim dzieciom, moim znajomym, przyjaciołom, jako moje ostatnie słowa. I te słowa byłyby niesłychanie ważne, ponieważ są ostatnie. Ponieważ zostały na koniec. Apostołowi Pawłowi zostały te słowa na koniec. I w pewnym sensie apostoł Paweł przekazuje te słowa Tymoteuszowi jako taki testament. 67 rok, kiedy apostoł Paweł siedzi w tym więzieniu, są to czasy Nerona, najgłupszego cesarza, jednego z najbardziej okrutnych cesarzy, szaleńca, psychopatę można powiedzieć, tak historycy określają go, Nerona, który oskarżył chrześcijan o podpalenie Rzymu, a prawdopodobnie sam to zrobił, ale zrobił to, by oskarżyć chrześcijan i rzucić ich na pożarcie lwom. I to Neron wydał wyrok na apostoła Pawła, aby go ściąć. I został ścięty w Rzymie w 67 roku. I wie, że skończył życie. I teraz mówi, sobie myśli tak. Siedzę tu jeszcze 2-3 tygodnie, może miesiąc. I mam jeszcze okazję, niesamowitą możliwość coś jeszcze zrobić. Napiszę list, napiszę jeszcze ten mój testament, bo komuś muszę tą pałeczkę przekazać. Bo Słowo Boże musi być głoszone. Bo założyłem zbory, głosiłem Ewangelię, otrzymałem ją od Jezusa Chrystusa. I chcę, żeby Królestwo Boże się rozkrzewiało, aby Kościół Jezusa rósł. Tego Jezusa, dla którego wszystko porzucił. Pamiętajmy o tym, że Paweł wszystko porzucił. Wszystkie te przywileje, które miał. Cały swój faryzeizm i gorliwość żydowską, którą miał. I to pochodzenie swoje, które miał. Paweł uzna wszystko za śmieci. To jest takie łagodne słowo. A wiecie, jak słowo oryginalne brzmi? Za gnój. Przepraszam za określenie. Ale dokładnie jest powiedziane z języka greckiego. Uznałem za gnój. Widzicie? To, że byłem u Gamaliela wykształcony. To, że miałem, że ja listy otrzymywałem od arcykapłanów. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego. Widzicie? I teraz kończy się jego życie. I co teraz? Przekazuje pałeczkę komuś. Przekazuje swój testament, jakby swoją wolę. Ostatnią wolę. Jak skazaniec, który czeka na wyrok. Przychodzą do więzienia, do celi śmierci i pytają się, co jeszcze chciałbyś? Dzisiaj ciebie stracimy. Jakie masz życzenie? Każdy skazany ma do tego prawo. I Paweł wiedział, że ma do tego prawo. I tą jego wolą było napisanie tego listu. I teraz wybiera człowieka. Wybiera młodego Tymoteusza. Dlaczego jego? Apostoł Paweł miał wielu współpracowników. Epafras, Epafrodyt. I wielu innych. Ale wybiera właśnie jego. Kim był Tymoteusz dla niego? Tymoteusz był dla niego synem prawowiernym w wierze. Był umiłowanym synem, tak go nazywał. Widzicie, chociaż było 30 lat różnicy między nimi, około 30, nie będziemy się spierać, czy to było 25 czy 35, ale była tam różnica pokoleniowa między nimi, bo Tymoteusz był młodym człowiekiem. Jego matka była Żydówką wierzącą, a ojca Greka. I spotkał Paweł w trakcie swojej podróży misyjnej w Listrze. I tam najprawdopodobniej Tymoteusz nawrócił się na skutek służby Pawła. I zwróciłem uwagę na taką rzecz, że w tym momencie, kiedy apostoł Paweł spotkał Tymoteusza, on jakiś czas tam przebywał, ale krótki czas w Listrze, zdążył Tymoteusz się nawrócić. I apostoł Paweł zobaczył już w nim potężny potencjał duchowy, bo zabrał go od razu ze sobą. Zabrał go ze sobą, aby głosił Ewangelię razem z nim. Zauważyliście to? Zobaczcie, takiemu młodemu człowiekowi, a przecież Tymoteusz miał wiele, powiedzmy, takich wad, był bojaźliwym. Wychowywany był przez matkę i babcię, tak, Słowo Boże mówi, można by powiedzieć, oczywiście tutaj nie chcę urągać tutaj naszym niewiastom, naszym siostrom, ale mógł być jako mężczyzna troszeczkę taki zniewieściały jakby, tak? To jest zupełnie naturalna rzecz, jeśli chodzi o psychologię i nikt tu pretensji do nikogo o to nie ma. Tak czasami bywa. I być może dlatego on miał tak troszeczkę taki charakter bojaźliwy, tak? Ale dla Pawła to nie było żadnego problemu. Paweł zobaczył w nim wielki potencjał duchowy i zabrał go z sobą. Apostoł Paweł zaufał temu młodemu człowiekowi. Ale Tymoteusz odwzajemnił się jemu. Paweł do niego napisał tak. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, za wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. I on tutaj wystawia takie świadectwo, takie dobre świadectwo, jako ojciec, który miłuje swojego syna. Mówi, Tymoteuszu, ty jesteś niesamowity. Ty poszedłeś za moją nauką. Ty poszedłeś za moimi dążnościami. Ty poszedłeś za moimi prześladowaniami. Widzicie, ten konflikt pokoleniowy, który ja często widzę w różnych zborach i u nas w zborze też był taki czas, kiedy mieliśmy bardzo mocny konflikt pokoleniowy. Mieliśmy taki problem, że młodzi ludzie, młodzież nie chciała śpiewać pieśni z pielgrzyma, bo powiedzieli, że no co to za pieśni, takie melodie z XVI wieku czy XVIII wieku. My już chcemy czegoś nowszego, bardziej aktualnego. No i wiem, że był taki problem. A z kolei starsi, kiedy usłyszeli, jak młodzi śpiewali jedną linijkę, 10 razy powtarzaną, to wtedy mówili, no tam żadnej treści nie ma, tam jest to wszystko jest takie puste i tak dalej. No, jeszcze usłyszeli te głośne instrumenty i bębenki, i gitary i tak dalej. I niektórzy po prostu widziałem, jak wychodzili. I to było bardzo przykre. Przykre widowisko. Ja nie chcę powiedzieć, kto miał tu rację, kto nie miał racji. Nie o to tu chodzi. Ale Pan Jezus patrzy na nas jako na jeden Kościół. I kiedy Pan Jezus widzi, że przez Kościół, który On przez swoją śmierć zburzył wszystkie bariery, tak? Że nie ma Żyda, ani Greka, niewolnika, czy wolnego. Mężczyzny, kobiety, wszyscy jedno jesteśmy w Chrystusie. I On życie za to swoje oddał. Cierpiał za to, aby tak właśnie było. A to widzi, że jedni się denerwują, wychodzą, nie chcą mieć wspólnoty z drugimi. Z pewnością to go boli. Z pewnością to go boli. I pewnego dnia, pamiętam, miał przyjechać do nas do seminarium taki brat z Minneapolis, u którego byłem w zborze też tam i też miałem przywilej usługiwać. Bardzo duży zbór, dużo młodzieży ma. I poprosiłem go, żeby przed wykładami, które mam w sobotę, żeby w piątek zorganizować takie nabożeństwo dla młodzieży właściwie, ale żeby młodzież zaprosiła wszystkich ludzi, czyli wszystkich starszych, cały zbór. Oczywiście było ogłoszenie w zborze, poprzedni wiedzieli, że będzie to spotkanie młodzieżowe, ale dla wszystkich. No i wyobraźcie sobie, że tylko 4 starsze osoby przyszły na to spotkanie w piątek. Ale przyszedł tam na to spotkanie najstarszy członek naszego zboru, najstarszy brat, który wtedy miał 94 lata, gdy miał 95 odszedł do Pana. I on przyszedł na to spotkanie i usiadł w środku, gdzieś tam w środkowym rzędzie. Mamy 3 rzędy w zborze. On usiadł w środkowym rzędzie, w środkowej ławce i na środku tej ławki. Usiadł w samym centrum auli. Nie wiedział, że, bo on zawsze był pierwszy w zborze, zawsze pilnował czasu, przed pierwszy usiadł tam. Potem przyszła młodzież, dołączyła do niego, obsiedli go tam wszyscy dookoła. A te 3 pozostałe starsze osoby usiadły z tyłu, więc on ich nie widział. I oczywiście zaczyna się spotkanie, młodzież zaczyna grać, śpiewać, wyciągają perkusję, gitarę basową, gitary elektryczne i pianino i tak stali i zaczęli tak, wiecie, tak klaskać i tak dalej i głośno śpiewać. I po kilku pieśniach była modlitwa. I wiecie, kto pierwszy zaczyna się modlić? Nasz najstarszy brat zaczyna się modlić i on mówi tak. Panie Boże, Jak ja się cieszę, że jestem na tym miejscu. Mi się wydaje, że ja się pomyliłem, że przyszedłem na to spotkanie, bo to jest dla młodzieży. Ale jak ja się cieszę, że ja tu jestem, że ja mogę chwalić Pana razem z tymi młodymi ludźmi. Wiecie, ten starszy brat, ja potem podszedłem po spotkaniu i mu powiedziałem, jak ty mnie zbudowałeś niesamowicie tym, co ty powiedziałeś, że ty się cieszysz, że chociaż tu jest głośno, że chociaż, a ty się cieszysz po prostu tym. Niesamowicie. A on mówi, bracie, bo ja już teraz wiem, że to wszystko, ale ja myślałem, że ja się pomyliłem po prostu, że tu przyszedłem, że to było tylko dla młodzieży. No, ale było jeszcze parę innych osób. We wszystkich zborach, gdzie jestem, dzielę się tym świadectwem, bo to jest dla mnie niesamowita rzecz. Ten brat całe swoje życie był dla mnie wielkim przykładem wytrwałości, pilności, oddania. Zawsze, kiedy trzeba było komuś powiedzieć miłe słowo, powiedział miłe słowo, ale kiedy trzeba powiedzieć było nagane, też powiedział, przyszedł i zrobił to z miłością. Pamiętam u niego jedną naganę, którą dostałem, przyszedł i mi powiedział, bracie Danielu, a ty się dzisiaj nie pomodliłeś na nabożeństwie, a to mężczyźni, bo widzisz, nasze siostry się tylko modlą, a mężczyźni w naszym zborze bardzo rzadko się modlą i ty się też dzisiaj nie pomodliłeś. Tak to mnie dotknęło bardzo mocno. Mówię tutaj o konflikcie pokoleniowym, jakim może być. I musimy za wszelką cenę znaleźć sposób, aby dogadać się. Młodzi ze starszymi w tym temacie i wielu innych tematach. Ja wiem, że są konflikty pokoleniowe gdzieś tam w innych dziedzinach życia, które wnosimy często do naszego zboru. Ale apostoł Paweł i Tymoteusz nie mieli. Oni razem działali. Widzicie, Paweł zaufał Tymoteuszowi, wziął go do pracy, do służby, chociaż może jeszcze polutku, on się jeszcze może nie nadawał tak bardzo, ale a z kolei Tymoteusz obdarzył go zaufaniem i chciał słuchać to, co ten starszy człowiek ma do powiedzenia. Chciał słuchać to, co biło w jego sercu. Powiedział, poszedłeś za moimi dążeniami. Za moim sposobem życia, mówi, poszedłeś. Widzicie, czy młodzi ludzie chcą iść za stylem życia starszych? Ubiór, wygląd, przyzwyczajenia, rzeczy, którymi się interesują, hobby. Starsi ludzie mają swoje życie jakby, młodsi ludzie mają swoje jakby zainteresowanie, swój styl życia, mają jedni swój styl życia, drugi. A Tymoteuszowi się spodobał styl życia apostoła Pawła. Człowieka starszego od niego o 30 przynajmniej lat. I to mnie też niesamowicie buduje. Dlaczego wybrał Tymoteusza? Aby jemu te słowa przekazać, aby ten testament swój złożyć, tą ostatnią wolę. Bo apostoł Paweł zaufał temu młodemu człowiekowi. I zobaczcie, co pisze do niego. Co napisał w tym fragmencie do niego? Mówi, zaklinam cię. Inaczej, zaprzysięgam cię. To znaczy, że jeśli tego nie będziesz robił, to będą problemy. To będzie niedobrze, jeśli tego nie będziesz robił. Ty lepiej to rób, Tymoteuszu. Ja ciebie zaklinam przed Bogiem, mówi, który będzie sądził żywych i umarłych. Tymoteuszu, kiedyś my staniemy przed stolicą sędziowską. Tymoteuszu, my staniemy przed Chrystusem, który się zapyta, no pokaż, na czym budowałeś. Czy budowałeś na fundamencie i z czego budowałeś? Czy ze srebra i złota, czy budowałeś z siana, słomy? Tymoteuszu, pamiętaj, że staniemy przed Nim. Dlatego ja ciebie napominam i zaklinam, abyś robił to, do czego zostałeś powołany. Więc głoś słowo. Ale nie tylko dlatego. Zobaczcie, kiedy apostoł Paweł wiedział, że już odchodzi, że jego życie się skończyło, to wiedział jeszcze jedną rzecz apostoł Paweł. Wiedział, że przyjdą takie czasy. Słowo Boże mówi tak, albowiem przyjdzie czas. I on to wiedział, że przyjdzie ten czas. Że co? Przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. To, Tymoteuszu, co głosiliśmy? Te prawdy, które mówiliśmy w Azji Mniejszej, w Grecji, w tych wszystkich miastach, w których zakładaliśmy zbory, gdzie głosiliśmy Ewangelię. Przyjdzie czas, że już nie będą tego chcieli słuchać. Odwrócą się od prawdy. I mówi, ja to wiem. I zobaczcie, to samo, dokładnie to samo apostoł Paweł zrobił, gdy był w Efezie. 20 rozdział Dziejów Apostolskich mówi nam. Kiedy Paweł zwołał starszyznę efeską. I ostatnie słowa, on też podejrzewał, że w Jerozolimie coś się wydarzy. I mówi, idę, nie wiedząc, co mnie tam czeka, ale wiem, że uciski i więzy będą mnie czekać tam. I wtedy powiedział im te ważne słowa. Mówi, ja wiem, to jest 29 wiersz 20 rozdziału. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was, kto? Wilki drapieżne, które nie oszczędzą trzody. I to samo tutaj jakby mówi do Tymoteusza. Ja wiem, że będą tacy ludzie, którzy odwrócą swoje ucho od prawdy i zwrócą się ku baśni. Dlatego ciebie zaklinam, abyś nie głosił baśni, nie głosił jakichś widzeń i opowiadań, jakichś bajek, ale abyś skupił się na Słowie Bożym. Widzicie, i to jest ten historyczny kontekst, o którym tu mówimy, dlaczego to jest tak bardzo ważne. Głoś Słowo, nie bajki. Nie baśnie. Ludzie będą chcieć słyszeć tylko baśnie, bajeczki, jak małe dzieci. Ale ty głoś Słowo Boże. I zobaczcie, gdybyśmy czytali cały ten list, on wielokrotnie jemu to przypomina. Ja robiłem studium i pierwszego listu, i drugiego listu. Ale ten drugi list jest szczególny, bo to jest ostatni list. I on wielokrotnie powtarza to jemu. Zobaczcie, pierwszy rozdział, 8 wiersz. Mówi, nie wstydź się świadectwa. O kim? O Panu Jezusie. Mów o Jezusie. Czy, bracia i siostry, czy my mówimy ludziom o Jezusie? Czy mówimy ludziom o Jezusie? Czy wolimy sobie poopowiadać jakieś tam różne historyjki? Gdzie czasami pukają do mnie ludzie. Często jest to w niedzielę, często jest to w sobotę, kiedy jest akurat najmniej na to odpowiedni czas. Idzie dwójka, para. I wchodzą do domu, ja otwieram im, a oni mówią mi, że chcą mi powiedzieć o nowej religii. Jakieś 2 miesiące temu przyszło dwoje, bo to był mężczyzna i kobieta, i powiedzieli mi, że chcą mi powiedzieć o nowej religii. A ja pytam się ich, a skąd wiecie, jaką ja mam religię? No, prawdopodobnie jest katolikiem, jak prawie każdy tutaj w tym kraju. Dobrze, a co chcecie mi powiedzieć? No, zaczynają o kosmologię opowiadać, tak? Kosmologię, gdzie będzie co? W czasach ostatecznych. A ja mówię tak, to są ciekawe tematy, ale jeżeli nie chcecie mi nic powiedzieć na temat Jezusa Chrystusa, to mi nic nie powiecie. A tej nowej religii, mówię, to ja już mam dosyć swojej religii, mówię. Wiecie, jaka jest moja religia? To jest ta moja ludzka religia, która powstała na bazie mojej starej natury. Tej religii, mówię, i w tym kraju mamy tyle, i ja mam swojej własnej religii tyle. Ale ja nie chcę swojej religii, ja chcę Jezusa w swoim życiu. Mój przyjaciel, który jest pastorem, jest biznesmenem też. I jego syn też jest biznesmenem, ale popadł w tarapaty finansowe. I przez jakiś czas ojciec go wspierał finansowo, ale to nic nie dawało, bo im więcej mu dawał, tym więcej jakby trwonił. I pewnego dnia, to mi właśnie syn jego opowiada, poszedłem do taty po kolejną zaliczkę, a on mówi tak, synu mój, ty już nie potrzebujesz więcej pieniędzy ode mnie. Ty potrzebujesz Jezusa. Tak powiedział synowi. I mówi, ja odkręciłem się na pięcie, mówi. Ale to mnie tak dotknęło, ja powiedziałem sobie, zmieniam całkowicie mój bieg, całkowicie moje życie zmieniam. I dzisiaj ojciec jest pastorem, a syn jest liderem młodzieżowym. O Jezusie Chrystusie. Nie wstydź się świadectwa o Jezusie Chrystusie. Rok temu we wrześniu miałem zawał serca, znalazłem się w szpitalu na intensywnej opiece kardiologicznej. I tam te wszystkie zabiegi wykonali. Tydzień leżałem w szpitalu i na ostatnie 2-3 dni dali mi na oddział, żeby już tam doczekać do wyjścia. I wchodzę do pomieszczenia, w którym leży na łóżku człowiek. I tak patrzę na niego, jest nas tylko dwóch w tym pomieszczeniu. Jakbym tą twarz skądś znał? No ale, no nic, no trudno. Następnego dnia przywożą kolejnego człowieka po zawale. Trzech już nas zawałowców leży tam. I przychodzi ksiądz i pyta się, czy komuś udzielić sakramentu. No wszyscy powiedzieli, że nie. Ale kiedy ksiądz wyszedł już i poszedł na korytarz, już tam troszeczkę odszedł, ten nowy pacjent, który przyszedł, który był między nami, zerwał się z łóżka i tam otworzył drzwi. O, ja zapomniałem, ja potrzebuję się wyspowiadać. No ale już ksiądz zamknął drzwi, już poszedł, wyszedł ze szpitala, za późno było. Kiedy wrócił, ja mówię, wie pan co, pan nie musi gonić za człowiekiem, żeby się wyspowiadać, bo ja znam kogoś, do którego można wszystko powiedzieć. I zacząłem mu zwiastować o Jezusie, Chrystusie. Chyba z godzinę rozmawialiśmy. A ten pan, który leżał pod oknem tam na łóżku, słuchał. Nic się nie odzywał przez tą całą godzinę. Słuchał i słuchał i słuchał. Okazało się, że był to mój sąsiad sprzed 24 lat. Mieszkaliśmy na tej samej ulicy i dlatego ja go rozpoznałem. Słuchał przez cały ten czas i kiedy już właśnie stwierdziliśmy, że my się znamy i tak dalej, że mieszkaliśmy, w zasadzie tylko jeden dom nas dzielił, był krawcem. I ja powiedziałem, pan krawiec, tak? Tak, no do pana nosiliśmy spodnie, żeby pan nam troszeczkę przerabiał różne rzeczy. I mówi tak, ja słuchałem to, co pan mówił temu panu, mówi. To wszystko mi się tak podoba, mówi. Bo wie pan, my katolicy, to my wszystko mamy to poprzerabiane do góry nogami, wszystko to jest, mówi. Ale to, co pan mówi, to ma niesamowity sens, mówi. I ja pamiętam, jak wy tam mieliście te spotkania, tam na tej ulicy Porzeczkowej w Bydgoszczy, tam mieszkaliśmy. I pamiętam, jak tam przychodzili do was i z Bibliami i słyszeliśmy, jak graliście i na gitarze i śpiewaliście pieśni. Mówi, mi się to zawsze podobało. Mówi, no dobrze, z jakiej racji pan jest chory? Co się stało? Zawał serca, mówi, dostałem, ponieważ dowiedziałem się, że mam szpiczaka. I dostałem zawał serca. I w poniedziałek wychodziliśmy razem, a w środę on już szedł na onkologię w Bydgoszczy. I ja widziałem jego zmartwienie i jego strach. I mu zacząłem mówić o Jezusie, że cokolwiek z nami będzie, to w Jezusie możemy mieć pokój. W Jezusie możemy mieć pokój i przyszłość. I on to łapał. Widziałem, jak oczy miał otwarte. Gdy słuchał tych słów. I rozstaliśmy się w takiej atmosferze, takiego pokoju, takiej nadziei. Zostawiłem go w takiej atmosferze nadziei. I rozstaliśmy się. To był wrzesień. W styczniu spotkałem jego żonę w sklepie, w markecie. Stała przede mną w kolejce. Poznałem ją i zapytałem się, jak tam mąż. A ona mówi, odszedł w listopadzie. Wiecie, i ja mówię takie historie, ponieważ tak czasami się zastanawiamy, bracia i siostry. Nieszczęście nas spotyka, jest choroba, jest zawał. Mówią, no panie, no możesz pan pożyć miesiąc, możesz pan pożyć 10 lat. No ale małe dzieci i tak dalej. Jest jakaś troska, jakieś zmartwienie i tak dalej. I często się zastanawiamy, dlaczego to nas spotyka? Po co ja tam ten tydzień w tym szpitalu jestem? Jaki to ma sens? Kiedy słyszę takie historie, widzę, jaki to ma sens. Ja się mi się przypomniała jeszcze jedna sytuacja, kiedy Janek mówił o Zagórnej, o tym seminarium. Wybaczcie, że ja troszeczkę tak mówię, ale ja opowiadam świadectwo mojego życia również, to, co Pan Bóg czyni w moim życiu. Też trafiłem do szpitala, nie wiem, czy pamiętasz, Janek, trafiłem do szpitala, bo no, gdzieś tutaj miałem, coś mi się tu zrobiła jakaś narośl. No i też było podejrzenie, że to może być nowotworowe i musieli to wszystko wyciąć. I jestem w szpitalu na Lindleya w Warszawie i pan, który mnie operował, był bardzo młody, miły człowiek. I zobaczył w moją kartotekę i przeczytał, że jestem duchowny protestancki. Bo tak jestem zarejestrowany jako duchowny protestancki Kościoła Ewangelicznego, ewangelicznych chrześcijan. I on mówi tak do mnie: Panie Danielu, jak to mi się podoba, mówi, co wy robicie? Wy protestanci, wy ewangeliczni, bo wy macie żony, widzę pan, że ma żonę, dzieci, a mówi, nasi to nie wiedzą, o czym mówią nawet. Ci nasi to nie wiedzą, o czym nawet mówią. I w wyniku tego nastąpiła taka jakby, no taka, powiedzmy, przyjaźń. No, on przyjeżdżał, odwiedzał mnie nawet wtedy, kiedy nie musiał. I pewnego dnia miał dyżur. Wieczorem, to było po godzinie 10, przyjechał, dyżur nocny miał. I ja mówię, muszę tutaj jakąś sprawę z nim załatwić. I wchodzę do jego gabinetu i mówię do niego: Panie doktorze, my tak wiele wspólnego mamy. Pan leczy ciała, ja leczę duszę. Mówię, tak wiele wspólnego mamy. I mówię, tak patrzę na tych wszystkich ludzi, którzy tutaj leżą na tych łóżkach, trawią czas, telewizję oglądają, jakieś książki głupie czytają, mówię, gazety. Mówię, a czy nie byłoby dobrze przy każdym łóżku Biblię położyć? Przynajmniej Nowy Testament. No to by było super, mówi, no ale skąd? A ja mówię, niech pan się nie martwi, ja mogę się postarać. I pamiętam, wtedy chyba zadzwoniłem albo do ciebie, Janek, czy do któregoś z studentów i powiedziałem, przynieście tych kilka kartonów tam z księgarni Nowych Testamentów. I następnego dnia studenci przywieźli kilka kartonów Nowych Testamentów i wtedy akurat on był na dyżurze i mówię, panie doktorze, mam już to. Wezwał wszystkie pielęgniarki, które rozniosły po wszystkich pokojach, położyły przy każdym łóżku w oddziale chirurgicznym na Lindleya Nowy Testament. I wiecie, kiedy wyszedłem ze szpitala, to już miałem odpowiedź, dlaczego ja się tam znalazłem. Bracia i siostry, nic nie dzieje się bez przyczyny. Nawet cierpienie nasze ma swoją przyczynę i jest wpisane w plan Bożego dzieła zbawienia człowieka. I ja się cieszę, że takie sytuacje miałem w swoim życiu. Ale teraz wracając jeszcze do naszego tematu tutaj. Zauważcie, że on mówi, Janku, jak będzie już czas przeminie, to powiedz, dobrze? Nie wstydź się świadectwa o Panu Jezusie, mówi. Spójrzcie na ten drugi list do Tymoteusza jeszcze raz. Kto ma Biblię, niech śledzi, bo dobrze jest mieć właśnie otwarty przed sobą. Natomiast w wierszu 13-14 bardzo kolejne ciekawe rzeczy mówi. Mówi tak, wzoruj się na zdrowej nauce. Zobaczcie, to nie tylko on raz mówi, głoś słowo. Ale mówi wielokrotnie, wzoruj się na zdrowej nauce, którą otrzymałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, to co? Strzeż to. Prawda? Potem mamy kolejny rozdział, mamy siódmy wiersz, drugi rozdział. Rozważ to, co mówię, a Pan ci da właściwe zrozumienie wszystkiego. I potem 2:15. Staraj się usilnie. O co ma się starać usilnie? O to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany kto? I nienaganny pracownik, który należycie wykłada bajki, tak? Sny. Nie, nie, tu nie jest powiedziane jako ten, który wykłada sny. Józef wykładał sny w Starym Testamencie. Ale Słowo Boże mówi, że wielokrotnie i wieloma sposobami Pan Bóg przemawiał do ojców przez proroków, ale u kresu wieków przemówił przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. I teraz ci słudzy nie musieli się z nami zajmować, bo mieli już rzeczywistego Pana Jezusa. Tamto to tylko cienie. Czytajcie księgę, list do Hebrajczyków. Autor listu, ja wierzę, że jest nim Paweł. W każdym bądź razie autor listu do Hebrajczyków mówi, co to jest cień, a co to rzeczywistość. Wszystko, co było w Starym Testamencie, to było tylko cieniem, które rzucał Pan Jezus Chrystus. Kiedy słońce jest, jest cień. Widzicie tą postać tutaj? To jest moja sylwetka. To jest tylko mój cień. Tam nie ma nic. Ten cień tylko wskazuje na mnie. Zakon. Wydarzenia Starego Testamentu. Wszystko, co się wydarzyło tam. A Pan Jezus na drodze do Emaus, dwóm uczniom, wykładał wszystko, co było powiedziane od nim, począwszy od Mojżesza i tak dalej. To tylko były cienie, które wskazywały na rzeczywistość, która została objawiona, a którą jest Jezus Chrystus. Dlatego tutaj mówił, wykładaj słowo prawdy, słowo, które... No właśnie, jakie słowo? Jezus przyszedł i zaczął głosić słowo. 5 rzeczy. I na tym skończę. Dlaczego Słowo Boże? Ponieważ Słowo Boże rodzi nas na nowo. 1 Piotra 1,23. 1 Piotra 1,23. Przeczytajmy. Jako odrodzeni. Nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego. Przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jak kwiat trawy, uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki. Wiecie, a ludzie niektórzy powiadają, nawet chrześcijanie, że tamto Słowo już nie trwa, już się zdezaktualizowało. Już nie jest aktualne dla nas. Że to było dla pierwszych chrześcijan. My potrzebujemy nowej wiedzy, nowego Słowa. Nie, Słowo Pana trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, powiedział Jezus. I one będą zawsze aktualne, zawsze żywe. Widzicie? To słowo jest żywe. Jest tu powiedział, które żyje i trwa. Żyje, nie umarło. Inni mówią, umarło. Nie, żyje. Widzicie to? A więc Słowo Boże rodzi nas do życia wiecznego, do życia Bożego. Nie ma żadnego innego sposobu. Wiecie, ludzie sobie stworzyli filozofię, stworzyli własne dogmaty, stworzyli własne ceremonie po to, żeby osiągnąć życie wieczne. Stworzyli własne rytuały, stworzyli cały system sakramentów, czyli tych aktów, które działają same przez się. Czyli, że nie jest istotne, jaki masz stan serca, czy miłujesz Boga, czy nie, czy pokutujesz, czy nie. Ważne, abyś przystąpił do sakramentu i przyjął sakrament i wtedy jest udzielone błogosławieństwo. Kompletne sprzeczne z tym, co Jezus nauczał. Pan Jezus, gdy mówił o Żydach, mówił o faryzeuszach, powiedział tak, daremnie wydeptujecie dziedzińce, bo wasze serca są daleko ode mnie, czcicie mnie wargami i ustami. Ale wasze serca są daleko ode mnie. Nie można przyjść do Pana Boga, nie mając serca dla Niego. I o tym Jezus nauczał. Słowo Boże tylko rodzi nas na nowo. Żadna inna filozofia, żaden inny dogmat, żadna inna droga. Tylko słowo, które mówi o tym, że jest jedno tylko imię, dane ludziom pod niebem, przez które możemy być zbawieni. Słowo Boże daje nam życie. Nie będziemy czytać Słowa Bożego, nie będziemy mieć życia. Kiedy przyszedł kusiciel, przyszedł szatan, zaczął kusić Jezusa. Wtedy Pan Jezus mu odpowiedział tak. Nie samym chlebem. Szatan powiedział, spraw, aby te kamienie stały się chlebem. A Jezus odpowiedział, nie samym chlebem człowiek żyje, ale wszelkim słowem wychodzącym z ust Bożych, tak? Jezus powiedział, słowa, które powiedziałem do was są duchem i życiem. Dzisiaj czytaliśmy z psalmu 119. Przeczytajmy psalm 119, wiersz 93. Psalm 119, 93 wiersz. Niech ktoś przeczyta. Widzicie? Przy czym? Przy życiu.